Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Sejm uchwalił ustawy reformujące sądownictwo. Posłowie opowiedzieli się za nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustroju sądów powszechnych. Ustawa o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców ma wybrać Sejm. Dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. W trakcie głosowań rozwiązania krytykowali politycy PO, Nowoczesnej, PSL-u i Kukiz 15. Podnosili, że przepisy prowadzą do upartyjnienia KRS-u. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro podkreślił, że polski system powoływania sędziów jest skrajnie niedemokratyczny. Opiera się na zasadach kooptacji, które mają swoje źródła przed 89 rokiem. Minister zauważył, że jedynym symbolem demokratycznym w tym systemie jest prezydent, ale obecna KRS sprowadza jego rolę do funkcji notariusza.
Na szczęście pan prezydent Andrzej Duda pokazuje swoją podmiotowość i mówi, że nie jest notariuszem, tylko jest człowiekiem, który podejmuje decyzje. I to jest ten jedyne światełko w tunelu demokratycznej kontroli nad procesem powoływania sędziów. Każdy, kto jest członkiem tego organu, a ja jestem, jeszcze nie po raz pierwszy, już po raz drugi, doskonale o tym wie, że jest to wyłącznie korporacyjna spółdzielnia, która sama o wszystkim decyduje.
Posłowie uchwalili także nowelę o ustroju sądów powszechnych. Przepisy zmieniają m.in. zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości. Przewidują także zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Za nowelizacją autorstwa PiS-u głosowało 229 posłów, przeciw było 3. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Opozycja nie głosowała. Wcześniej poddała rozwiązania ostrej krytyce. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak podkreślił, że nowelizacja wprowadza standardy europejskie.
Prezes sądu, powołany rzeczywiście przez ministra sprawiedliwości, nie będzie miał żadnego wpływu na to, kto sprawę dostanie. Czy to będzie sędzia o poglądach bardziej konserwatywnych, czy mniej konserwatywnych. Los zadecyduje. Ta ustawa, szanowni państwo, Wysoka Izbo, to jest wprowadzenie pewnego standardu cywilizacyjnego europejskiego. Niemcy mają tą zasadę ustawowego sędziego na poziomie konstytucji. Wyście się nie zajęli, żeby nawet na poziomie zwykłej ustawy ją zrealizować. My to robimy.
Teraz nowele ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustroju sądów powszechnych trafią do Senatu. Sejmowe Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmą się projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Tak zdecydował Sejm. W środę odbyło się pierwsze czytanie projektu. Propozycje autorstwa posłów PiS-u zakładają dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych. Pieniądze na ten cel fundusz ma uzyskać z nowej opłaty paliwowej w wysokości około 20 groszy netto za litr. Poseł Zbigniew Dolata z PiS-u przekonywał, że wprowadzenie opłaty jest konieczne, aby poprawić stan dróg samorządowych, a tym samym bezpieczeństwo podróżujących nimi osób. Zaznaczył, że nowa ustawa pozwoli na wybudowanie i remont 6 tysięcy tras rocznie i nie musi oznaczać podwyżki cen paliwa. 90% stanowią drogi gminne i powiatowe.
Ja mogę tutaj przytoczyć najnowszy komunikat PKN Orlen. Dynamika zmian cen paliw na stacjach jest przede wszystkim pochodną czynników makroekonomicznych. Wprowadzenie opłaty paliwowej nie musi oznaczać wzrostu cen paliw dla klientów stacji. Inicjatywy zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej, której kondycja ma wpływ zarówno na krajowy rynek paliwowy, jak i w szerokiej perspektywie na rozwój gospodarczy kraju, oceniamy pozytywnie.
Rozwiązania są krytykowane przez partie opozycyjne. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk powiedział, że rząd przygotowuje swoje stanowisko do projektu. Zaznaczył, że rząd nie ocenia negatywnie projektu. Przypomniał, że rozwiązania mają swoich zwolenników.
Jeżeli mówicie państwo o tym, że ten projekt nikomu nie będzie przydatny, to Związek Gmin Powiatów RP, polecam lekturę, wystąpienie o wystąpienie o fundusze na modernizację dróg samorządowych. Stanowisko 20. Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Ogólnopolska Izba Drogownictwa popiera ten projekt. Jest tu jeden wśród waszych kolegów, jeden z posłów jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Drogownictwa. Popierają dokładnie ten projekt.
Z szacunków projektodawców wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływy w wysokości od 2,5 do 3 miliardów złotych rocznie. Połowa kwoty zostanie przeznaczona na Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast reszta wpływów zasili Krajowy Fundusz Drogowy. Propozycja obciążenia kosztami kontrmanifestantów jest interesująca, ocenił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Minister oświadczył, że rozmawiał w prezydium Klubu Prawa i Sprawiedliwości, by zmienić prawo o zgromadzeniach, obciążając kosztami tych, którzy deklarują na przykład zablokowanie zgromadzeń. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że od pewnego czasu część opozycji oraz stowarzyszenia postanowiły przeszkadzać i blokować comiesięczne obchody ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. W związku z tym potrzebne jest utrzymanie porządku. Zaznaczył też, że pojawiły się informacje, iż niektórzy posłowie Platformy Obywatelskiej chcą, aby pokazać koszty.
No właśnie, więc kto powinien te koszty pokryć? Bo to jest taka sytuacja, w której ktoś namawia do rzucenia kamieniem w szybę i później dowiadywanie się, jak droga jest wymiana szyby. Więc chyba ten, kto rzucał kamieniem i wybił szybę, powinien zwracać za koszty wymiany tej szyby. To jest bardzo ciekawa, interesująca propozycja pana ministra Błaszczaka, tak żeby właśnie te środowiska również polityczne, odpowiadały również i finansowo za konieczność wykorzystywania i sił porządkowych.
Lider PO Grzegorz Schetyna ocenia, że słowa ministra Mariusza Błaszczaka to straszenie protestujących. Zdaniem Nowoczesnej to autorzy prawa o zgromadzeniach powinni ponosić dodatkowe koszty ochrony uroczystości ku czci ofiar katastrofy. Za aferą reprywatyzacyjną stoją wyspecjalizowane firmy, które tworzą swoiste ministerstwo, służące wyłudzaniu mienia od gminy oraz prawowitych właścicieli, powiedział redaktor Witold Gadowski. Publicysta w swoim cotygodniowym felietonie publikowanym w internecie poinformował, że pozyskał informacje dotyczące afery od grupy obywateli, która od 2011 roku prowadzi własne śledztwo w sprawie. Zaznaczył, że wyłania się z nich obraz mafijnej piramidy, która tylko w Warszawie przejęła majątek wart ponad 4 miliardy złotych.
Ta grupa rozmieściła w różnych ministerstwach, w samorządzie warszawskim, swoich ludzi tylko po to, żeby ułatwiali przestępcze machinacje. Dziś zamykani są prawnicy, ale z tego, co mi opowiadano, jak pokazywano mi wykres piramidy mafii, która tym zawiaduje, to prawnicy są na jednym z najniższych szczebli w tej piramidzie. Wyżej są wyspecjalizowane firmy, te firmy łączą się w pęczki i stanowią jakby ministerstwo, które posiada różne wydziały na różne okoliczności. Ministerstwo służące tylko i wyłącznie wyłudzaniu mienia od gminy i od prawowitych właścicieli.
Witold Gadowski poinformował też, że grupa obywateli prowadząca na własną rękę śledztwo w sprawie reprywatyzacji stała się przedmiotem represji. Między innymi jeden z kluczowych świadków w sprawie afery, który miał obciążyć prezydent Warszawy oraz duże grupy finansowe, za którymi stoją oficerowie PRL, został pobity. Publicysta zaznaczył, że sprawa została zgłoszona 3 miesiące temu do ABW, jednak na razie nie ma reakcji w tej sprawie. W trumnie świętej pamięci admirała Andrzeja Karwety, dowódcy polskiej marynarki wojennej, który zginął w katastrofie smoleńskiej, znaleziono liczne części ciał innych członków delegacji. O sprawie poinformowały media. W grobie admirała znajdowały się m.in. 3 ręce i 3 szczęki. Dopiero po zakończeniu badań genetycznych będzie wiadomo, czy w trumnie znajdują się jakiekolwiek szczątki należące do admirała. Poseł PiS-u Andrzej Melak, który stracił w katastrofie brata, mówi, że te informacje są kolejnym dowodem na to, iż decyzja o ekshumacjach była słuszna. Dodaje, że nieprawidłowości są efektem zaniedbań poprzedniej ekipy rządzącej,
która była świadoma tego, co możemy spotkać i znaleźć w tych trumnach, które będą wydobywane z grobów, gdzie będzie przeprowadzana sekcja zwłok. Ukazuje się małość i tchórzliwość ekipy, zarówno pana Tuska, jak i pani Kopacz. Oni są za to odpowiedzialni i oni za to muszą odpowiedzieć.
Według ustaleń prasy Rosjanie musieli być świadomi, że bezczeszczą zwłoki. Świadczy o tym nie tylko liczba poszczególnych części ciał w pojedynczej trumnie, ale także przemieszanie szczątków mężczyzn i kobiet wśród niektórych ekshumowanych niedawno ciał. Zmarł sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Lech Morawski. We wrześniu ukończyłby 68 lat. Profesor Morawski został sędzią Trybunału w grudniu 2015 roku. Przez ponad rok nie był dopuszczany do orzekania przez ówczesnego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. W ostatnim czasie media lewackie przypuściły nagonkę na profesora Lecha Morawskiego. Teraz, w związku ze śmiercią sędziego, jego następcę w Trybunale Konstytucyjnym będzie musiał wybrać Sejm. W środę obchodziliśmy 72. rocznicę obławy augustowskiej, największej niewyjaśnionej dotąd zbrodni na Polakach po II wojnie światowej. 12 lipca 1945 roku jednostki sowieckie, w tym NKWD oraz SMIERSZ, rozpoczęły w suwalskich lasach akcję likwidowania polskiego podziemia niepodległościowego. Wspomagali ich funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i lokalni konfidenci. Przypuszcza się, że w wyniku obławy zamordowanych zostało nawet 2000 osób. Doktor habilitowany Krzysztof Sychowicz z białostockiego oddziału IPN-u zaznacza jednak, że szacunki w tej kwestii są bardzo różne.
Miejsc pochówku nie znamy. To jest jedna z podstawowych kwestii, którą do dnia dzisiejszego próbujemy ustalić. Natomiast co do liczby ofiar, pamiętajmy, że tutaj mamy bardzo różne szacunki. W piśmie Wiktora Bakumowa z 21 lipca 1945 roku wspomina się o 592 osobach, które zostały określone jako bandyci i które miały być zlikwidowane, czyli zamordowane. Ale w tym samym piśmie jest też mowa o ponad 800 osobach, które w sposób eufemistyczny określono jako sprawdzane, ale też nie wiadomo, jaki los tych ludzi spotkał.
Ofiarami w głównej mierze były osoby z powiatów augustowskiego, suwalskiego i sokulskiego. Ich groby nie zostały do dzisiaj odnalezione. Przypuszcza się, że znajdują się one nieopodal Grodna, w tak zwanych fortach lub w Puszczy Romińskiej po stronie rosyjskiej. Ostatnio pojawiła się jednak nadzieja na wyjaśnienie zbrodni. Pomóc mają w tym odnalezione w ubiegłym roku sowieckie dokumenty na ten temat. Obecnie trwa ich tłumaczenie. Pozew przeciwko Polsce w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Takie najprawdopodobniej będzie kolejne działanie Komisji Europejskiej. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, szefowie gabinetów komisarzy wpisali sprawę pozwu do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu na listę postępowań, które w czwartek ma ogłosić komisja. Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny mówi, że taka decyzja byłaby haniebnym efektem politycznych działań organizacji pozarządowych.
W związku z tym mamy taką sytuację, że swoich spraw nie załatwiamy w państwie, w kraju, na miejscu, tylko donosimy na Polskę, co dla mnie jest haniebne, do organów zewnętrznych, organów pozapolskich. My współpracujemy z Komisją Europejską, jak również z UNESCO i oczekujemy rozstrzygnięcia. Mam nadzieję, że wreszcie przed takim organem jakim jest Trybunał, który, mam nadzieję, jeszcze raz powtarzam, nie będzie wyrażał się politycznie, tylko oprze się na dokumentach, na danych, które mamy z inwentaryzacji, prawie europejskim.
Organizacje ekologiczne sprzeciwiają się działaniom ochronnym prowadzonym w Puszczy Białowieskiej, gdzie giną siedliska przyrodnicze spowodowane plagą kornika drukarza. W połowie kwietnia Komisja Europejska przeszła do drugiego etapu procedury przeciwko Polsce i wezwała nasz kraj do wstrzymania zaplanowanych cięć w Puszczy Białowieskiej. Tydzień temu podobny apel do rządu skierował też Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. Resort środowiska podkreśla, że działa zgodnie z prawem polskim i europejskim, które zobowiązuje nasz kraj do ochrony gatunków i siedlisk cennych dla Unii Europejskiej. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.